Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. W dzisiejszym materiale opowiem o sprawie, która została już wyjaśniona. Do tego zaginięcia doszło latem 2006 roku. Zaginęła 19-letnia dziewczyna, studentka pierwszego roku turystyki. Poszukiwania kobiety trwały ponad 4 lata, aż w końcu pewnego dnia doszło do przełomu w sprawie. Zbyt wielka pewność siebie sprawcy przyczyniła się do tego, że popełnił błędy. Te z kolei doprowadziły do jego zatrzymania. Od początku bacznie przyglądał się śledztwu, widząc w jakim kierunku zmierza i jak niewiele zrobiono. Czuł się coraz bezkarniejszy. Gdyby nie to, to pewnie do dziś zaginięcie kobiety byłoby jednym z niewyjaśnionych. Oprócz błędów sprawcy, sprawę rozwiązano dzięki ciężkiej determinacji rodziców zaginionej. Przez prawie 5 lat nie odpuścili śledczym ani jednego dnia. Nigdy nie pozwolili na zapomnienie o tej sprawie. Zapraszam do wysłuchania historii Joanny Surowieckiej. Joanna Surowiecka pochodziła z Czechowic-Dziedzic. Jest to miasto położone w południowej części Polski, w województwie śląskim. Kobieta była atrakcyjną dziewczyną. Miała 172 cm wzrostu. Była szczupłej budowy ciała. Miała długie czarne włosy, piwne oczy. Kilka miesięcy wcześniej zdała z dobrym wynikiem maturę. Była studentką pierwszego roku turystyki w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Joanna potrafiła posługiwać się 4 językami obcymi. Według wspomnień osób z jej otoczenia była człowiekiem ambitnym i dobrym. Joanna pochodziła z tak zwanego dobrego domu. Nigdy nie miała kłopotu z prawem. Była dzieckiem nie sprawiającym żadnych problemów wychowawczych. Również w związku układało się wszystko pomyślnie. Joanna miała też młodszą siostrę. Obie nastolatki były dla siebie prawdziwym wsparciem. Jednak pewnego dnia życie całej rodziny zostało wywrócone do góry nogami. Na drodze Joanny stanął człowiek zepsuty do szpiku kości, bezwzględnie zatracony w poczuciu swojej urojonej siły. Człowiek, który pozwolił na to, aby wziął nad nim górę jego chore żądze. Ta historia jest zapisem prawdziwego dramatu. Przerwano życie młodej, pełnej planów na przyszłość kobiety. Zwykle, gdy czytamy lub słuchamy o tego typu sprawach, mówimy sobie, to nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Świat podąża w złym kierunku. Bestia może czaić się za każdym rogiem. Im wyższa jest nasza świadomość, tym większe jest nasze bezpieczeństwo. Misją podcastów kryminalnych jest społeczna edukacja. Na bazie przedstawionych spraw można wyciągnąć właściwe wnioski. Można nauczyć się rozpoznawania pierwszych symptomów zła. Czy tej zbrodni można było zapobiec? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. W drodze na uczelnię. To był 7 dzień czerwca 2006 roku. Joanna Surowiecka właśnie kończyła swój pierwszy rok studiów. Tego dnia miała mieć egzamin z psychologii. Była świetnie przygotowana. Wcześniej zapewne długo się uczyła. Była pełna obaw, a zarazem szczęśliwa. Kochała podróżować. Zwiedzanie świata miało być jej największym marzeniem. Dlatego te studia miały otworzyć jej okno na świat. Praca w zawodzie, połączona z marzeniami, to największa nagroda za wysiłek wkładany w naukę. Wyszła z domu w okolicach godziny 8 rano. Do pokonania miała niespełna 2 kilometry. To nie był pierwszy raz, kiedy kobieta pokonywała tą drogę. Robiła to regularnie. a ten dzień nie wydawał się być w niczym wyjątkowy. Na dworcu w Goczałkowicach-Zdroju była umówiona z uczelnianym kolegą. Razem mieli udać się w dalszą podróż. Joanna musiała tylko pokonać te 2 kilometry leśnej, mało uczęszczanej drogi, na której końcu znajdował się niewielki przydworcowy park. Nieopodal dworca znajduje się również staw nazywany Maćkiem. Spokojna okolica pełna drzew. Pasażerowie oczekujący na peronach mogli czerpać właśnie z tego spokoju. Mogli zatracać się we własnych myślach, obserwując połyskującą taflę wody stawu. W tym miejscu koił nawet stukot przejeżdżających pociągów. Joanna szła najpewniej nieco pospiesznym krokiem. Nie chciała spóźnić się na swój pociąg. Tego dnia nie mogła pozwolić sobie na żadne nieprzewidziane zdarzenia. Po drodze widział ją sąsiad. Zmierzała w kierunku dworca kolejowego. Wszystko wyglądało tak jak zawsze. Sąsiad Joanny nie zauważył niczego niepokojącego. Na 10 minut przed godziną 9 rano Joanna puściła sygnał telefoniczny do kolegi, oczekującego na dworcu. Gdy mężczyzna do niej oddzwonił, ona już nie odebrała połączenia. Zdziwił się, gdy nie został jej na dworcu. Pociąg odjechał ze stacji planowo, jednak bez Joanny. Po godzinie 14:00 młodsza siostra Joanny próbowała się z nią skontaktować telefonicznie. Aneta była przejęta egzaminem Asi. Chciała wiedzieć, jak jej poszło. Wykonała kilka bezskutecznych połączeń. Poczuła niepokój. Dlatego postanowiła odszukać znajomych Joanny z uczelni na jednym z popularnych wtedy komunikatorów. Dowiedziała się od nich, że siostra nie dotarła na egzamin. Tą wersję potwierdził też kolega, z którym młoda kobieta była umówiona na dworcu. Kontakt z Joanną próbowała też podjąć jej mama. Po kilku nieodebranych połączeniach telefon Joanny Surowieckiej został bezpowrotnie wyłączony. To niewinne urządzenie jeszcze odegra w tej sprawie kluczowe role. Poszukiwania Joanny. Mama Joanny nie czekała ani chwili dłużej. Postanowiła zawiadomić policję o zaginięciu córki. Okoliczności zdarzenia były na tyle niepokojące, że poszukiwania rozpoczęto od razu. Rozpoczęła się wtedy prawdziwa batalia o choćby najmniejszy ślad po kobiecie. W teren wyruszyła rodzina Joanny, sąsiedzi, znajomi i przyjaciele kobiety. Razem z nimi w poszukiwaniach brali udział policjanci, strażacy, górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, przewodnicy z psami tropiącymi. Ślad zapachu Joanny urywał się w okolicach mostu nad Wisłą. Było to na trasie, którą studentka podążała z domu w Czechowicach-Dziedzicach, a dworcem kolejowym w Goczałkowicach-Zdroju. Psy nie podejmowały dalej tropu. Bliscy Joanny z każdą godziną drżeli coraz bardziej o jej życie. Przez kilka kolejnych dni chodzili jak w amoku, codziennie tą samą trasą, pytając przechodniów, czy coś wiedzą, czy ktoś widział Joannę. W okolicach rozklejono setki plakatów. Na każdym było zdjęcie promiennie uśmiechniętej kobiety. Rodzina wyznaczyła nagrodę pieniężną za pomoc w odnalezieniu ich siostry, córki, wnuczki, kawałka ich prywatnego świata. Niestety nawet zachęta finansowa nie przynosiła upragnionych informacji. Joanna jakby zapadła się pod ziemię. Na dystansie 2 kilometrów wydarzyło się coś, co zmieniło ich życie, a nikt nic nie widział. Mama Joanny Surowieckiej, trzymając w ręku plakat z wizerunkiem córki, udałaś do przydworcowego baru. Spotkała tam Marka, jednego z pracowników lokalu. Stanęła przed nim ze łzami w oczach, pytając, czy widział jej córkę. Odpowiedział, że nie. Kobieta odeszła stamtąd bez kolejnych informacji, na które liczyła. Miała nadzieję, że pracownicy dworca coś usłyszeli lub chociaż znaleźli. Policja dołożyła tylko cierpienia. Kilka dni po zaginięciu Joanny do jej rodziców zadzwonił funkcjonariusz. Poinformował, że Joanna żyje i przebywa aktualnie w Londynie. Kazimierz Surowiecki niezwłocznie pojechał na komendę. Tam dowiedział się, że informacja ze Straży Granicznej dotyczyła zeszłego roku, gdy Joanna faktycznie przekraczała granicę. Joanna lubiła podróże, a w 2006 roku miała wylecieć na Cypr. Chciała tam odbyć swoje praktyki zawodowe. Poszukiwania trwały nadal. Nadzieja nigdy nie gasła w rodzinie Surowieckich. Podejrzewali uprowadzenie, a nawet wywiezienie Joanny za granicę. Bezsilnie łapali się każdej możliwości, udając się nawet do wielu jasnowidzów. Większość z nich była przekonana, że Joanna żyje. Wskazywano wiele różnych miejsc i możliwości. Sugestie jasnowidzów doprowadziły rodzinę Joanny do poszukiwania jej śladów w Austrii i Włoszech. Pewnego dnia zadzwoniła nawet kobieta, podająca się za sanitariuszkę firmy Nadzieja. Powiedziała, że odnalazła Joannę. Był to makabryczny żart. Kobieta zapytana przez śledczych, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała, że z głupoty. Takich zgłoszeń i zeznań świadków było więcej. Pewne osoby usilnie zapewniały, że widziały zaginioną studentkę przy srebrnym samochodzie w towarzystwie dwóch mężczyzn. Każdy taki trop weryfikowano. Podczas poszukiwań sprawdzono wiele miejsc. Ekipy poszukiwawcze podzieliły się na sektory. Sprawdzano parki, mokradła, pustostany. Jednak bezskutecznie. Była nadzieja w jeszcze jednym miejscu. W pobliżu dworca kolejowego znajdował się komis samochodowy. Obiekt był monitorowany. Niestety policja na czas nie wystąpiła o zabezpieczenie nagrań z kamer. To dopiero dziennikarze programu Uwaga wskazali śledczym, że takie nagrania przechowywane są na dysku do 5 dni. Po przekroczeniu tego terminu nadal można odzyskać nadpisane dane z nośnika. Policja obiecała się tym zająć, ale nie zrobiono tego. Dziennikarze sami wystąpili do właściciela komisu z prośbą o wydanie dysku z kopią nagrań tego feralnego dnia. Policja tak naprawdę odpuściła wiele zadań, które powinny być wykonane w pierwszej kolejności. Nie sprawdzono maili Joanny. Nie rozpoczęto śledzenia jej telefonu komórkowego. Rodzina sama walczyła z operatorem o te dane. Naciskali też na organy ścigania. Naciskali tak długo, aż osiągnęli zamierzony cel. Telefon Joanny Surowieckiej zaczął być monitorowany. Pozostawał wyłączony przez dokładnie 4 lata, 5 miesięcy i 10 dni. To właśnie wtedy nastąpił przełom w śledztwie. Prezent dla żony. Po roku przerwano poszukiwania Joanny. Zrezygnowano też z monitorowania telefonu studentki. Uznano to za bezcelowe. Jednak rodzina z uporem walczyła o swoje prawa. Dlatego w 2010 roku złożyli wniosek o ponowne namierzanie komórki. Śledczy zrobili to niechętnie. Podejrzewam, że dla świętego spokoju wpuścili dane w system. Nikt nie spodziewał się, że tym razem będzie to dobra decyzja. Przyszła odpowiedź. Telefon był aktywny w sieci od 4 miesięcy. Namierzono jego nowego właściciela. Okazała się nim być kobieta. Dostała ten telefon w prezencie od swojego męża. Byli młodym małżeństwem. Niedawno na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Męża kobiety zatrzymano pod Legnicą. Pracował przy wyrębie lasu. Nie stawiał policji oporu podczas aresztowania. Przyznał się od razu do tego, że przed 4 laty to on jako ostatni widział Joannę Surowiecką. Media błyskawicznie obiegła relacja z jego zatrzymania. Mama Joanny, widząc jego twarz, od razu rozpoznała w nim Marka, pracownika baru na Goczałkowskim Dworcu Kolejowym. Marek był spokojny w trakcie składania wyjaśnień. Opowiadał, że to Joanna zainicjowała rozmowę. Doszło między nimi do nieporozumienia. Chciał ją zatrzymać, a wtedy się wyrywała. Przewróciła się i uderzyła głową o kamień. Tak utrzymywał na początku. Jednak prawda była daleko od jego wyobraźni. Tego feralnego dnia Marek sprzątał jedną z dróżek w okolicach dworca. Zauważył w pewnej chwili idącą szybkim krokiem młodą kobietę. Była elegancko ubrana. Od razu przykuła jego uwagę. Chciał zagadać. A może i już wtedy w jego głowie rodziły się chore fantazje. Kobieta zbyła go krótkim słowem. Spieszyła się. Za chwilę miał odjeżdżać jej pociąg do Katowic. Marek złapał za kamień. Tak postanowił zatrzymać kobietę na dłużej. Przerwał mu jednak telefon od szefowej baru. Posłusznie poszedł do lokalu. Szybko uporał się z wyznaczoną pracą, po czym wrócił na miejsce zbrodni. Przykrył Joannę liśćmi i gałęziami, które wcześniej zamiatał. Jak gdyby nic, wrócił potem do pracy. Dopiero o 1 w nocy ponownie odwiedził miejsce, w którym ukrył ciało Joanny. Wziął ze sobą taczkę i szpadel. Przewiózł dziewczynę na drugą stronę torów. Znajdował się tam niewielki zagajnik. Marek znał to miejsce doskonale. Wiedział, że nie jest uczęszczane. To tam zostawił Joannę na 4 lata, 5 miesięcy i 10 dni. Zabrał jej telefon komórkowy niczym trofeum. Uznał, że wyjęcie karty SIM załatwi sprawę. Dlatego od razu ją zniszczył. Urządzenie spoczęło w odmętach jego szafy. Każdego dnia, każdego tygodnia, każdego roku nabierał coraz większej pewności o swojej bezkarności. Był bacznym obserwatorem śledztwa. Widział, w jakim kierunku zmierza i jak daleko szuka się Joanny. Szukano jej na całym świecie, a cały czas była tak blisko domu. Tylko 2 kilometry dzieliły od bolesnej prawdy. Marek w tym czasie ułożył sobie życie. Gdyby nie zgubiła go pewność siebie, do dziś chodziłby po wolności, a rodzice Joanny nadal by jej szukali. Dzięki własnej determinacji poznali jednak prawdę, ale stracili ostatnie fragmenty nadziei. Marek próbował się bronić, umniejszając swoje winy. Mówił, że uderzył raz. Analiza biegłego bezlitośnie obaliła linię obrony. Uderzył wielokrotnie z wielką siłą. Wtedy się przyznał, że po pierwszym głośno krzyczała. Chciał ją uciszyć. Marek Z. został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie usłyszał wyroku dożywocia tylko dlatego, że badanie ciała Joanny po tylu latach nie mogło dostarczyć nowych dowodów, a tym samym postawienia kolejnych zarzutów. Karany jest wyłącznie za pozbawienie życia. Marek może wyjść na wolność. Już w 2035 roku. Może wyjść też wcześniej. Jednak nie będzie objęty dozorem jak każdy sprawca napaści na tle fizycznym. Sprawiedliwość bywa ślepa i głucha. Takich przypadków jest więcej. Dlatego bestia może czaić się za każdym rogiem. Ten odcinek dedykuje pamięci Joanny Surowieckiej. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Bądźcie ostrożni.